przypomnijmy sobie kontekst uprzedni, o którym mówiliśmy. Jesteśmy w pierwszym rozdziale, który rozpoczynał się od prologu, następnie było świadectwo Jana Chrzciciela o tym, kim Jezus jest, później dwaj uczniowie Jana Chrzciciela, dowiadując się, kim jest Jezus, zostawiają swojego mistrza i idą za Jezusem, zostają przy Nim, poznają Go, Jezus ich powołuje. Jednym z tych powołanych był Andrzej, brat Szymona Piotra. On przychodzi do Piotra, mówi, znaleźliśmy Mesjasza, przyprowadza Piotra do Jezusa. Jezus powołuje go również. I to jest ten moment, na którym zatrzymaliśmy się przed miesiącem. W wersecie 43 pierwszego rozdziału czytamy Te epaurion et helesen exelthein eisten galilajan kai heuriskei Filippon, kai legei auto ho Jesus akoluthei moi. Te epaurion, następnego dnia, nazajutrz, znowu, za każdym razem, kiedy zaczynało się coś nowego w tym pierwszym rozdziale, począwszy od 19 wiersza, zawsze autor Ewangelii używał tego zwrotu, nazajutrz, te epaurion, jasno wydziela to, co się po kolei działo. Myślę, że taka powtarzalność pokazuje nam, jak ważny jest każdy dzień. Nazajutrz, następnego dnia. Każdy nowy dzień jest nowym początkiem. Każdego dnia coś się ważnego w życiu wydarza. Tak jak tutaj na kartach Ewangelii. Nie ma dni pustych, dni, które nic nie znaczą. Poprzez obecność Jezusa w każdego z tych dni, w każdym z tych dni dzieją się wielkie, niesamowite rzeczy. Myślę, że ta sekwencyjność właśnie to chce wyrazić i to powinniśmy w tym tekście odczytać. Et helesen exelthein eisten galilajan. Zechciał, zapragnął wyjść, iść w kierunku Galilei. Pamiętajmy, że to, co się do tej pory działo, tutaj w pierwszym rozdziale, nie dzieje się w Galilei, ale nieopodal Jerycha, gdzie nieopodal miejsca, gdzie rzeka Jordan wpada do Morza Martwego. Jezus tam właśnie spotkał Jana Chrzciciela, tam powołał swoich uczniów i teraz po chrzcie swoim udaje się, zapragnął, zechciał iść do Galilei. Ważne jest to pragnienie Jezusa. Jezus jest pokazywany w Ewangelii jako ten, który wypełnia wolę Ojca, który żyje zgodnie z planem Ojca, który został posłany po to, aby wykonywać to, czego Ojciec od Niego oczekuje. On mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale w niektórych miejscach jest też pokazana wola Jezusa. On zechciał, zapragnął. On nie był maszyną taką, która nie myśli, która nie chce, która nie pragnie. Jezus miał pragnienia, miał uczucia, miał świadomość, że On dokonuje tych wyborów. I idzie do Galilei, skąd pochodził, gdzie się wychował. Heuriskei Filippon. Znalazł Filipa. Znalazł dosłownie. Nie spotkał, ale znalazł. To słowo znalazł jest bardzo, bardzo symptomatyczne, bardzo ważne. Kiedy przyłożymy to je do naszego życia, do naszego powołania, bo tutaj jest cały czas mowa o powoływaniu pierwszych apostołów, to Jezus znajduje. Inicjatywa jest zawsze po jego stronie. To jest Jego znalezienie tego, kogo Jezus wybiera. On znajduje i mówi do Niego w czasie teraźniejszym. Podkreślałem już ciągle wielokrotnie te przejścia pomiędzy opowiadaniem w czasie przeszłym o wydarzeniu, które było, do czasu teraźniejszego. To teraz mówi. Jest to zaproszenie dla nas, przypominanie nam ciągle w tekście, że my jesteśmy uczestnikami tego wydarzenia, że On teraz mówi, że to się dzieje właśnie teraz i tutaj. Mówi do Niego Jezus, akolutche i moi, pójdź za mną, chodź za mną. Też symptomatyczne słowo. To słowo jest w sposób duchowy tłumaczone jako naśladuj mnie, odwzorowuj moje kroki, moje zachowania, i to jak najbardziej duchowo tak, ale też to słowo akolutchei poprzez swoją dosłowność chodzenia mówi o tym, że te fizyczne ruchy nasze za Jezusem też są ważne, że naśladowanie Jezusa to są konkretne postawy w życiu codziennym. To są konkretne decyzje, konkretne zachowania. Nie ma tutaj mowy o tym, jaka jest reakcja Filipa. Usłyszał, akolutchei moi, pójdź za mną. Mógł to bardzo różnie zrozumieć, mógł nie rozumieć tego w sposób religijny tylko tak po ludzku, pójdź za mną, przespaceruj się ze mną kawałek. I tutaj nie ma mowy o tym, jak Filip na to zareagował, jest natomiast mowa o tym, że stał się od razu świadkiem. Poszedł za Jezusem tylko kawałek i stał się od razu świadkiem, a mianowicie w wersecie 44 czytamy: Endecho Filippos apo Betsaida ek tes poleos Andreu kai Petru. Był zaś Filip z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Zauważmy, że tych ludzi coś łączy. Łączy ich wspólne pochodzenie, tych pierwszych powołanych. Andrzej powołany jako pierwszy przyprowadza Piotra. Teraz Filip, pochodzący również z tego miejsca. Ale to powołanie odbywa się w drodze. Gdzieś w drodze pomiędzy Judeą a Galileą. Być może w Samarii. To powołanie Filipa. A być może już gdzieś na drogach Galilei, ale znaczące jest to, że Bóg jako pierwszy powołuje właśnie ludzi z tego miasta, z tego jednego konkretnego miasta, współobywateli tego miasta, ludzi, którzy być może się znali, którzy być może mieli ze sobą jakieś wcześniejsze koleżeńskie, ludzkie relacje. Dlatego mogli sobie bardziej ufać, mogli wierzyć temu, co jeden drugiemu opowiada. Jeśli chodzi o braci Andrzeja i Piotra, to tutaj nie ma wątpliwości, ale przecież Betsaida nie była dużą miejscowością. Miasto to jest powiedziane tak na wyrost. To była miejscowość, gdzie kilkuset ludzi pewno mieszkało. Wszyscy się dosyć dobrze znali. Samo słowo Betsaida oznacza dom rybaka albo dom myśliwego. Dom rybaka, dom myśliwego. Na poziomie metaforycznym można to rozumieć, że ci ludzie, ci mieszkańcy Betsaidy, ci pierwsi powołani, będąc z zawodu rybakami, staną się rybakami ludzi. Wtedy, kiedy Jezus ich powołuje, oni stają się w pewien sposób myśliwymi rybakami ludzi, świadkami Jezusa Chrystusa. Werset 45. Heuriskei Filip poston Nathanael kai legei auto. Heuriskei. Znalazł Filip ton Nathanaela kai i mówi mu: hon egrapsen Moises, o którym mówił Mojżesz, ento nomo kai hoi profetai, heurekamen. Prawie, o którym mówił Mojżesz, prawie i prorocy, znaleźliśmy Jesun hion tu Josef ton apo Nazaret, Jezusa, syna Józefa tego z Nazaretu, dosłownie. To samo słowo, które przedtem było użyte w odniesieniu do Jezusa, który znalazł Filipa, teraz jest użyte w stosunku do świadka Jezusa, tego, który już go przyjął, który już rozpoznał, kim tak naprawdę Jezus jest i który już jako świadek znajduje innych. Wychodzi jako rybak, znajdujący innych, troszczący się o to, aby również inni poznali i uwierzyli w Jezusa. I znajduje Filip Natanaela i mówi do niego w czasie teraźniejszym. Tego, o którym Mojżesz w prawie i prorocy znaleźliśmy. Dlaczego akurat na Mojżesza powołuje się i na proroków? Filip w tej argumentacji skierowanej do Natanaela. Pamiętajmy, że ci ludzie to byli wierzący i praktykujący Żydzi. To nie byli ateiści, to byli ludzie wychowani na tradycji Starego Testamentu, dla których bardzo postać Mojżesza była najważniejszą postacią ich wiary. W pewnej przenośni można powiedzieć, że Mojżesz jest do dzisiaj dla ludzi wiary Starego Testamentu tym, kim dla nas jest Jezus Chrystus. To Mojżesz jest pośrednikiem, to Mojżesz oglądał Boga twarzą w twarz, to Mojżesz jest tym, który otrzymał przykazania i za pośrednictwem którego Bóg zawarł przymierze synajskie podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię. I ta tradycja prawa przekazanego ludowi przez Mojżesza, konstytuującego ten lud jako naród, jest jedną z najważniejszych prawd Starego Testamentu. Przymierze nadane temu ludowi przez Boga tworzy ten naród. To jest naród przymierza, naród prawa. Stąd tradycja prawa jest dla tych ludzi, dla słuchaczy Jezusa, dla słuchaczy Filipa czymś bardzo ważnym dla ludzi wierzących. I druga ważna tradycja, taka kluczowa tradycja w czasach Jezusa, tradycja starotestamentowa, to jest tradycja prorocka. To znaczy ruch charyzmatyczny, ruch, który podkreśla działanie objawieniowe Boga, już nie poprzez prawo. Bóg objawia się poprzez prawo i to jest jeden filar tego objawienia, ale drugi, równie ważny filar, to jest objawienie prorockie, to jest objawienie charyzmatyczne. Więc znaleźliśmy tego, mówi Filip do Natanaela, o którym mówią te dwa najważniejsze nurty naszej wiary. Wiedzmy, że do dzisiaj konstrukcja wiary Starego Testamentu jest taka, że to jest wiara, która ciągle oczekuje przyjścia Mesjasza. Jest ta gorączka ciągłego oczekiwania. To nie jest wiara dopełniona. My wierzymy, chrześcijanie, że Jezus, że oczekiwany Mesjasz to jest Jezus Chrystus, ale mimo wszystko oczekujemy Jego ostatecznego przyjścia w chwale również. Oczekujemy paruzji. Nasza wiara jest również tą wiarą, która posiada w sobie niesamowitą dynamikę oczekiwania. Nie polega na staniu w miejscu i na przestrzeganiu prawa, ale polega na ciągłym wyczekiwaniu, na ciągłej dynamice, na ciągłym oczekiwaniu, że On przyjdzie. Tylko jesteśmy o krok dalej w stosunku do wiary Starego Testamentu. Natomiast i wtedy, i dzisiaj Mesjasz w narodzie wybranym jest ciągle oczekiwany. Więc z taką nowiną przychodzi Filip do Natanaela. Mówi, znaleźliśmy Mesjasza, tego, który jest wypełnieniem prawa i proroków. No to wspaniale. To jest bardzo fajna nowina, którą Natanael mógł przyjąć, ale co go w tej wypowiedzi Filipa zaniepokoiło i dlaczego zaczął powątpiewać w Jezusa? Zaniepokoiło go to, że ten, który miał przyjść, Mesjasz, ma być z Nazaretu. Filip mówi: Jezusa, syna Józefa, tego z Nazaretu. I tutaj w tekście greckim jest taka trochę niepewność, czy też dwuznaczność. Jezus, syn Józefa, tego z Nazaretu. I nie wiadomo, czy to tego z Nazaretu odnosi się do Józefa z Nazaretu, czy też do Jezusa z Nazaretu. Ale samo zastosowanie tutaj rodzajnika określonego, ton apo Nazaret, sprawia, że my jako czytelnicy, czy też słuchacze tego tekstu, a na pewno bezpośredni odbiorcy, mieli świadomość, Natanael, że Natanael wie, o czym Filip mówi, o kim Filip mówi, że była to postać znana, już wcześniej jakoś określona. Więc Józef mógł jakoś być znany, ojciec Jezusa, albo sam Jezus, już ta nowina o tym, kim jest Jezus, wcześniej w jakiś sposób dotarła do Natanaela, ale nie był do tej pory na tyle przekonany, żeby uwierzyć w Jezusa. I co mogło go powstrzymywać od tego przekonania, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest tym zapowiedzianym przez prawo i prorocy? Otóż to, co Natanael powie w najbliższym wersecie, werset 46. Kaj eipen auto Natanael, ek Nazaret, dinataj ti agathon einaj. I powiedział mu Natanael: z Nazaretu może coś dobrego, pięknego być, dosłownie. Dlaczego takie powątpiewanie? Z każdego, byśmy powiedzieli, z każdego miejsca na ziemi może na każdym miejscu na ziemi może urodzić się ktoś wyjątkowy, wspaniały, jedyny w swoim rodzaju. Wiemy, że Bóg wybiera właśnie takie miejsca, wybiera ludzi ubogich, wybiera ludzi takich, którzy mało znaczą w oczach świata na swoich posłańców. To jest nasze myślenie, ale myślenie w tamtej kulturze było zupełnie inne. Było ono wynikiem tych właśnie uwarunkowań cywilizacyjnych, które znajdują odzwierciedlenie w mentalności, także w utworach pisanych wtedy, mianowicie, że o pochodzeniu człowieka, o wartości człowieka decydowało to, w jakiej rodzinie przychodzi na świat, czyli kto jest jego ojcem, matką, czy to są ludzie sytuowani wysoko na drabinie społecznej, czy też nie, oraz z jakiego miasta pochodzi, a dopiero potem jakie ma pieniądze i tak dalej. Więc pochodzenie z danego rodu, z danego miasta było czymś, co decydowało o wartości człowieka. Cesarz, król nie mieszkał we wiosce, tylko w stolicy państwa. Arystokracja również mieszkała w stolicy albo w ważnych ośrodkach, bo to definiowało ich prestiż społeczny. Kiedy popatrzymy na Nazaret, to nie ma się co dziwić, że Natanael, który jak wiemy pochodził z Kany Galilejskiej, wyraził takie powątpiewanie, bo Nazaret to nie jest miasto, które kiedykolwiek pojawiłoby się na kartach Starego Testamentu. Z tym miastem, z tym miejscem nie łączy się żadna tradycja Starego Testamentu, żadna tradycja religijna, która by się dobrze kojarzyła człowiekowi wierzącemu. Nazaret to jest nic. Więc czy może być coś dobrego z Nazaretu? Nie może być według wiary tego człowieka Starego Testamentu, uwarunkowanej kulturowo, bo Mesjasz przecież, prorocy mówią, że Mesjasz ma przyjść skądinąd, a nie stąd. Mesjasz to ma być ktoś wielki, a nie z jakiegoś tam Nazaretu i nie jakiś tam syn Józefa. Więc nie ma się co dziwić, że ten człowiek religijny kalkuluje, sprawdza, czy w obliczu tego, co jego wiara mówi, czy to, kim jest Jezus, co Jezus prezentuje, jest prawdziwe, czy nie. Co tutaj jest ważne, że Bóg dopuszcza wątpliwości, że Bóg wcale nie zabrania nam pytać, poszukiwać, szukać. Natanael nie został tutaj skarcony przez Jezusa, że ma wątpliwości. Trzeba mieć wątpliwości, trzeba pytać, trzeba szukać. W tym pytaniu Natanaela, czy może być coś dobrego z Nazaretu, jeszcze warto zwrócić uwagę na słowo dobrego, agathon w języku greckim. W kulturze helenistycznej i wcześniej greckiej ukuta była taka fraza kalos kagathos, grecka fraza, to znaczy dobry i piękny. Te słowa agathos i kalos to są synonimy w języku greckim. One wyrażają najważniejsze ideały świata greckiego, świata starożytnego. Dobro i piękno. Dobro i piękno. Więc w tym pytaniu Natanaela dinataj ti agathon einai ek Nazaret, czy może być coś dobrego z Nazaretu, dobrego agathon, jest też wyrażone to myślenie o wartościowego, coś pociągającego, coś, co będzie na tyle atrakcyjne, żeby za tym pójść. Więc Natanael ceni swoją wiarę, ceni swoją tradycję, ceni swoje przywiązanie i pyta, czy to jest coś więcej, coś na tyle ważnego, żeby za tym iść? Czy Jezus jest tym kim, za którym warto iść? I Filip mówi do niego, erchu kaj idę. Chodź i zobaczysz, a zobaczysz. I tak, pierwszy z tych czasowników, erchu, jest w czasie teraźniejszym, którego aspekt oznacza poruszanie się poprzez jakiś czas, nie po prostu nie postawienie jednego kroku albo przyjście na dane miejsce, przyjdź i zobacz, tylko poruszaj się, chodź, rób poszukiwania, to wtedy zobaczysz. I to zobaczysz jest znowu w aspekcie czasu historycznego, zobaczysz jednorazowo. Chodzenie jest czymś stałym, poszukiwanie jest czymś, co zajmuje człowieka całkowicie, natomiast widzenie, doświadczenie jest czymś, co się pojawia czasowo i znika. Tak jest ze sprawami wiary. My nie widzimy Boga cały czas. My doświadczamy Boga chwilowo, ale te chwile powinny nam wystarczyć, żeby nosić Go w sobie cały czas. I w tych słowach, w tej konstrukcji czasowników jest ta myśl. Chodź, poruszaj się cały czas, a zobaczysz. I co dalej? Eiden ho Jesus to Natanael zobaczył Jezus Natanaela Erchomenon pros auton, przybywającego do niego, kailegei periautu, i mówi o nim. Idę, alethos, israelites, encho, dolos uk estin. Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. To Jezus go zobaczył. Znowu inicjatywa należy do Jezusa. To Jezus go zobaczył. To On pierwszy do niego przemawia, jakby znał, z jaką intencją przychodzi, jakby wiedział, co w nim jest. Widzi go przychodzącego. I tutaj znowu jest użyty czasownik w czasie teraźniejszym, którego aspekt pokazuje, że nie nagle się spostrzegł, że Natanael przychodzi, ale widzi go, to znaczy obserwował Jezus rzeczywistość, przyglądał się, był cały czas niejako na czuwaniu, widział go, kiedy przychodził. I mówi o nim, nie mówi bezpośrednio do niego, ale mówi o nim, pewno do Filipa. Oto prawdziwie. prawdziwie Izraelita. W tłumaczeniach sprawdzałem w Biblii Tysiąclecia i we wszystkich prawie tłumaczeniach jest prawdziwy Izraelita, natomiast tutaj mamy letchos przysłówek, prawdziwie Izraelita. I na tym też można by budować, że nie wyjaśnienie, nie ma tutaj użytego przymiotnika, ale przysłówek. Oto prawdziwie Izraelita. Wypowiedź taka uroczysta, która chce pokazać, na czym polega bycie prawdziwie Izraelitą. W którym nie ma podstępu. To słowo dolos greckie, tłumaczone na język polski najczęściej jako podstęp, godne jest również wyjaśnienia, dlatego że ono w takim podstawowym znaczeniu, wziętym z życia codziennego, oznacza przynętę. Przynętę, którą się zastawia na zwierzęta albo na ryby, żeby złowić. Dolos. To jest człowiek, w którym nie ma przynęty. W którym nie ma takiej postawy krętactwa życiowego, jakiejś nieprawdy. I stąd prawdziwie, albo prawdziwy Izraelita. Prawdziwy to znaczy taki, który jest prosty, w którym nie ma postaw kombinowania, ukrywania, zacierania czegoś. Prawdziwy człowiek wiary to jest człowiek prosty, to jest człowiek, który nie nęci, nie knuje, nie uprawia polityki w sprawach wiary, ale staje przed Bogiem w prawdzie o sobie i przenosi również tego typu postawy na relacje międzyludzkie. Werset 48. Legei auto Nathanael. Mówi mu Nathanael. Potchen me ginoskeis. Skąd mnie znasz? Aby krytche Jezus kaj eipen auto. Odpowiedział Jezus i powiedział mu. Protu se Filippon fonesai. Zanim ciebie Filip zawołał, on ta, zanim cię zawołał, hypo ten syken eidon se, pod figą, pod drzewem figowym zobaczyłem cię. Skąd mnie znasz? Skąd mnie znasz? Na te słowa oto prawdziwie Izraelita, Nathanael odczuł, że Jezus zna go, że Jezus wie o nim. Coś, co jest dla niego ważne. Jezus odpowiada mu na to pytanie, skąd mnie znasz? Że zanim Filip go zawołał, widział go pod drzewem figowym. Jak interpretować to zdanie, widziałem cię pod drzewem figowym? Na poziomie podstawowym może to oznaczać normalną sytuację z życia. Rzeczywiście Nathanael siedział sobie pod tym drzewem figowym, wiedział, że jest to drzewo figowe, ono jest bardzo obfite w liście, więc daje dobry cień. No i musiał mieć świadomość, że Jezus nie widział go tak naprawdę, że nie było tam Jezusa, więc sama ta sytuacja, że Jezus wiedział, że on pod drzewem figowym był, być może nikogo tam nie było, jest dla niego na tyle poruszająca, że coś w nim się zaczyna dziać. Ale oczywiście Ewangelia jest dziełem teologicznym przede wszystkim i tutaj Biblia powinna być tłumaczona przez Biblię. Jedne teksty wyjaśniają inne. Więc popatrzmy na tę wypowiedź w kontekście symbolicznym. Samo słowo Nathanael oznacza dar Boga, dany przez Boga, dar Boga. Jest to samo znaczenie co Johannes, Jan. Niektórzy utożsamiają właśnie Natanaela z Janem, z autorem Ewangelii. Mówiłem ostatnio, że jest taka myśl, taka hipoteza, że Jan, autor Ewangelii, umiłowany uczeń, to jest jeden z dwóch powołanych pierwsze uczniów obok Andrzeja, bo tylko imię Andrzeja jest podane, kiedy są podawani uczniowie Jana Chrzciciela, powoływani przez Jezusa. I tak może być, że autorem Ewangelii jest właśnie ten bezimienny pierwszy uczeń. Ale inni egzegeci mówią, że być może tym autorem jest Natanael, bo tutaj to imię jest powiedziane bezpośrednio, dane przez Boga. Natanael równa się Jan. To samo imię, to samo znaczenie. Być może. Obraz drzewa figowego jest tutaj bardzo ważny. Drzewo figowe, a właściwie siedzenie pod drzewem figowym, to jest obraz, który w judaizmie rabinackim oznacza studiowanie Pisma Świętego. Więc być może nie chodziło tutaj o sytuację z życia taką konkretną, ale chodziło o stwierdzenie skierowane przez Jezusa do Natanaela, że ja wiem, że ty studiujesz Pismo Święte, że ty rozważasz Słowo Boże, że oczekujesz zbawienia, że jesteś człowiekiem bardzo religijnym, że jesteś człowiekiem bardzo religijnym. Widziałem cię, kiedy siedziałeś pod drzewem figowym, w sposób metaforyczny właśnie to oznacza. Wiem, że jesteś człowiekiem bardzo religijnym. I co na to Natanael? Apekrytche auto Natanael. Odpowiada mu Natanael. Rabbi, siej hochios tutcheu. Ty jesteś synem Boga. Si basileus ei tu Israel. Ty jesteś królem Izraela. To jest wyznanie wiary. To jest wyznanie wiary, które jest syntezą wyznań wiary dawanych przez powoływanych wcześniej uczniów i przez Jana Chrzciciela. Właśnie uczniowie, pierwsi uczniowie powołani przez Jezusa, ci, którzy byli uczniami Jana Chrzciciela, zwracali się do Jezusa rabbi, nauczycielu, kiedy zostawili swojego mistrza i poszli za Jezusem. Natomiast Jan Chrzciciel wyznawał, że Jezus jest Synem Bożym. Si ei hochios tutcheu, wypowiada teraz Natanael. A zatem to jego świadectwo, świadectwo Natanaela jest świadectwem pełnym, bo jednocześnie wyznaje wyjątkowość Jezusa jako człowieka i wyznaje jego bóstwo. Jest tutaj zarówno świadectwo uczniów, jak i świadectwo Jana Chrzciciela. I jest jeszcze kolejny przymiot. Si basileus ei tu Israel. Ty jesteś królem Izraela. Kto jest królem Izraela? Herod Wielki, który zmarł, albo któryś z jego synów? Ten teren po śmierci Heroda Wielkiego, teren Ziemi Świętej, został podzielony na trzy części i w tej części, w której my jesteśmy, czyli w Galilei, panuje syn Heroda Wielkiego, Filip właśnie, o imieniu Filip. Być może imię Filipa jest też tutaj jakimś symbolicznym odniesieniem do władcy, jest wołaniem do władcy tego terenu, aby też uwierzył w Jezusa. Jest to dalekie odniesienie, mówię, być może. Ale kto był tak naprawdę królem Izraela? Ci władcy nominowani przez Rzymian nie byli uznawani przez naród za władców, za królów Izraela, absolutnie. Ani Herod Wielki, ani jego synowie. W tradycji biblijnej, w tradycji Starego Testamentu, w tradycji, którą żyli ludzie tamtego czasu, to Jahwe, to Bóg jest królem Izraela. Psalmy wielokrotnie w modlitwach, w psalmach to się powtarza. To Jahwe jest władcą, to Jahwe jest królem. Więc ten trzeci komponent wyznania wiary Natanaela to jest uznanie, że Jezus jest królem, czyli Bogiem. Jest rabbi, jest Synem Bożym i jest królem, czyli samym Bogiem. Jest to pełne wyznanie wiary. I od kogo to wyznanie wiary płynie? Płynie od człowieka, który doświadczył, że Jezus go zna, że Jezus wie, kim jest. Widziałem Cię, nim spotkał się Filip, jak siedziałeś pod drzewem figowym. I to jest bardzo ważny przekaz dla naszej wiary, dla naszego własnego doświadczenia Boga. Wiara rodzi się z doświadczenia, ze spotkania z Bogiem, z uświadomienia sobie, że Bóg w sposób intymny wszedł w moje życie, że ja doświadczyłem czegoś, co może dla kogoś innego obok mnie może zupełnie nie mieć znaczenia, ale dla mnie ten fakt wiedzy Boga o mnie, tego jedynego doświadczenia sprawia, że mam wewnętrzną pewność o Nim. I myślę, że jest to coś takiego, co doświadczył właśnie Natanael w tym momencie. Człowiek, który w jednym momencie, doświadczywszy tej wiedzy Boga o Nim, tego, że Jezusowi zależy na Nim, że On Go widział wcześniej, w jednym momencie wyznaje pełną, doskonałą wiarę w Jezusa jako Boga. I co Jezus mu odpowiada? Apet krithe Jezus kai eipenauto. Odpowiada Jezus i mówi mu: Choti eipon soi, choti eidon se, hipokato te sikes, dlatego, że powiedziałem Ci, że widziałem Cię pod drzewem figowym, pisteo i zwierzysz. Pytanie. Meidzo tuton obse. O wiele więcej niż to ukaże Ci się. Właśnie. To jeszcze nie wszystko, co może wypływać z mojego doświadczenia tego, że Bóg pokazał mi, że jest, bo wie o mnie coś wyjątkowego, bo pozwala mi doświadczyć siebie w wyjątkowy sposób. To jeszcze nie wszystko. O wiele więcej od tego zostanie Ci ukazane. I tutaj jest czasownik chorao w stronie zwrotnej w czasie przyszłym. Ta strona zwrotna wskazuje na to, że to nie ja go wypatrzę i nie przez moje starania, moją intensywność wpatrywania się zobaczę, ale zostanie mi to dane, zostanie mi to objawione. O wiele więcej. Wiara nigdy się nie kończy. Wiara nigdy nie osiąga pełni za życia człowieka. Ta szklanka nigdy nie będzie pełna. Droga wiary jest drogą dynamizmu. Ona nigdy się nie znudzi, bo zawsze o wiele więcej zostanie nam dane, zostanie nam objawione. O wiele więcej będziemy mogli zobaczyć. Wiara jest podróżą, jest drogą, jest przygodą. Więc może nam się czasami wydawać, że to już jest, to doświadczenie, które mam, jest doświadczeniem pełni. A Jezus nam mówi: o wiele więcej zobaczysz, o wiele więcej zostanie Ci dane. Nigdy nie trać nadziei i nigdy nie bądź zaspokojony tym, co jest. I ostatni werset tej perykopy, 51. Kailege i auto, i mówi mu oczywiście Jezus w dalszym ciągu: amen, 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 zaprawdę, zaprawdę. I to jest taka formuła objawieniowa. Lego chymin, mówię ci, obsestche, mówię wam. Obsestche, ton uranon aneogota, niebo otwarte, zobaczycie niebo otwarte. I znowu ten czasownik obsestkę w stronie zwrotnej w czasie przyszłym, czyli zostanie wam ukazane, objawione niebo otwarte, kaitus angelus tutheu, anabainonta katabainonta, i aniołowie Boży wstępujący i stępujący epi ton hion tu antropu, na Syna Człowieczego. Więc ostatnie zdanie, podsumowujące, które jest w zasadzie konkluzją całego tego rozdziału i pewną dobrą nowiną która ma pozostać w pamięci Natanaela, ale tutaj jest przejście na wam, z ty, z dialogu z konkretną osobą na poziom uniwersalistyczny. Czyli jest to skierowane do wszystkich, którzy czytają, którzy ten tekst, którzy słuchają tego tekstu. Jest to formuła objawieniowa, jak wskazałem. Kilkanaście razy w Ewangelii według świętego Jana jest użyte to podwójne amen, zaprawdę, zaprawdę. I żaden inny ewangelista w ten sposób nie oddaje słów Jezusa. Kilkanaście razy to, co Jezus mówi w Ewangelii według świętego Jana, jest wyeksponowane w sposób wyjątkowo mocny. I to jest jeden z tych przypadków teraz. Więc jaka jest ta dobra nowina, którą Jezus chce się z nami podzielić? Zostanie wam ukazane niebo otwarte. Niebo otwarte. Nie w przyszłości, tylko już teraz. Wiara w swoich dalszych etapach to jest nie zmaganie się z pytaniem, czy on jest, czy go nie ma, jaki on jest, czy dlaczego cierpienie w świecie. To, z czym my sobie głowę zaprzątamy, i to są bardzo ważne pytania, ale to są pytania na poziomie szkoły podstawowej. Jezus mówi nam, na tym się wiara nie kończy, bo dalszym etapem wiary jest doświadczenie, a kolejnym etapem wiary jest objawienie przez widzenie, przez doświadczenie nieba. Zostanie wam niebo otwarte, zobaczycie niebo otwarte, czyli coś, co nie jest widziane przy pomocy zmysłów i przy pomocy ludzkiego rozumu, przy pomocy tych narzędzi, które człowiek ma normalnie do dyspozycji. Tego człowiek nie potrafi wymyślić, wykoncypować, to nie jest sprawa nauki, tylko osobistego doświadczenia z Boga i spotkania z Bogiem. Czyli niebo jest do doświadczenia już tutaj i teraz. Dla tych, którzy wchodzą w doświadczenie mistyczne. Najpełniejszym sposobem takiego doświadczenia mistycznego jest liturgia, zwłaszcza Eucharystia. Zostanie wam, zobaczycie niebo otwarte, zostanie wam ukazane. I znowu to słowo aneogonta, od czasownika anoigo, w czasie perfektum. Jak zostanie otwarte, to już nigdy nie zostanie zamknięte. To jest coś, co się zaczęło i trwa. To nie będzie jednorazowo, wtedy byłby użyty aoryst, a skoro jest perfektum, to oznacza, że kto raz zasmakuje nieba w swoim życiu, już to się nigdy nie zakończy. Zostanie otwarte raz na zawsze. Już nigdy nie wróci się z tego szaleństwa wiary i przywiązania do Jezusa w te ziemskie, naturalne padoły. Zostanie wam niebo otwarte. I co to nam da? I zobaczycie aniołów Bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. I tutaj mamy dwa nawiązania intertekstualne w tym sformułowaniu. Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. W kontekście Starego Testamentu może tu być nawiązanie do Księgi Daniela, gdzie jest ta wizja Syna Człowieczego wstępującego z nieba. I na pewno jest to nawiązanie do tego. Czyli ta postać nieziemska, pochodząca od Boga, objawia się. Czyli otwarcie nieba to doświadczanie Syna Człowieczego. W Ewangelii według świętego Jana jest ta gra pomiędzy człowieczeństwem a bóstwem Jezusa. Syn Boży, przed chwilą było wyznanie Natanaela, ty jesteś Synem Bożym, i teraz jest mowa Jezusa, że ujrzycie Syna Człowieczego, to znaczy człowieczeństwo Jezusa. Będziecie dzięki temu doświadczeniu nieba widzieć tą komunikację pomiędzy niebem i ziemią, która dokonuje się w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego człowieczeństwie, w Jego cielesności, a najpełniej pozostał w Eucharystii, cały. Więc to jest doświadczenie Syna Człowieczego. I ten motyw wstępowania i zstępowania aniołów nawiązuje znowu do 28 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o drabinie Jakuba i o wstępowaniu i wstępowaniu. Jest to moment objawienia się Boga. Warto popatrzeć na tą wypowiedź podsumowującą pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Jana w kontekście całości Ewangelii. To jest uświadomienie czytelnikom, słuchaczom, do czego wiara tak naprawdę prowadzi. Również przygotowanie do tego, co ma być powiedziane w następnych rozdziałach. Drugi rozdział to będzie, zaraz na początku, będzie mowa o weselu w Kanie Galilejskiej, a ten tekst to jest nowe przymierze, które Bóg zawiera z ludzkością w Jezusie Chrystusie, właśnie w Synu Człowieczym. Przymierze, które zastępuje to przymierze synajskie i wszystkie inne przymierza Starego Testamentu. Więc my wchodzimy z tą świadomością w drugi rozdział Ewangelii według świętego Jana, ze świadomością, jaka jest istota wiary, na czym tak naprawdę ta wiara polega, że ona jest w pewnym sensie już uczestnictwem w życiu Boga, doświadczeniem nieba. I z tym doświadczeniem Jezus kieruje nas do dalszych rozdziałów Ewangelii i do naszego życia, do przeżywania codzienności w taki właśnie sposób, jakbyśmy byli już realnie, jakbyśmy posiadali to doświadczenie bycia w niebie, tej komunikacji wstępowania i wstępowania aniołów bożych. Ta komunikacja się dokonuje i dokonuje się w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego. Chciejmy to doświadczenie w sobie pielęgnować i wychwytywać na co dzień w naszym życiu te znaki Bożego działania, Bożej obecności, aktywności Syna Człowieczego w naszym własnym życiu codziennym. Dziękuję za uwagę. Dobrych wakacji. Spotkamy się pewno w październiku w takim tutaj anturażu, a teraz pomódlmy się jeszcze. Jezus w Ewangelii według świętego Jana prowadzi do Ojca. On przedstawia siebie jako tego, który jest jedno z Ojcem, który jest w niebie. I myślę, że modlitwa Ojcze Nasz to będzie najbardziej odpowiednia modlitwa, żeby to spotkanie zakończyć. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.